czas reakcji w Radiu Szczecin.
Depresjogenna pogoda. Dzisiaj szczególnie, wczoraj także, ale te prognozowane opady śniegu na jutro są pocieszające. Zwłaszcza dzieci oszaleją. Przez godzinę wczoraj trochę śniegu było w Szczecinie i na obrzeżach, także widzieliśmy to dziecięce szaleństwo. Radość na małych buźkach. Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski Państwa wita. Dzisiejszy program zrealizuje Sławomir Orlik. Program przygotowywał, jak zawsze jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie. 510 37 i 36. Przypominam, to jest nasz telefon do studia. 510 37 i 32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Dziękujemy także za maile. O czym dzisiaj? Wrócimy do tematu alkoholu i alkoholu spożywanego w szczecińskich DPS-ach, domach pomocy społecznej. Dowiedzieliśmy się, że nic nie stoi na przeszkodzie, zwłaszcza regulaminy tych domów pomocy społecznej, żeby tam pensjonariusze, mieszkańcy tych domów spożywali alkohol. Jeżeli to robi się z głową, z umiarem i z kulturą, nie ma problemu. Ale jeżeli nie, problemy się pojawiają i te problemy, co gorsza, spadają na pracowników domów pomocy społecznej, zwłaszcza na osoby, które dbają o czystość, dbają o higienę, po prostu dbają o tych ludzi, którzy tam mieszkają, czyli na opiekunki głównie i także opiekunów. Nie wiem, czy mężczyźni te prace wykonują, może jacyś są, to na opiekunów również. Takie, można powiedzieć, dodatkowe obowiązki spadają. No i już od kilku czasów reakcji rozmawiamy na ten temat. Dlaczego? Dlaczego te regulaminy nie mogą przewidywać zakazu spożywania alkoholu w DPS-ach, skoro na przykład są regulaminy schronisk dla bezdomnych, w których takie zapisy zakazujące spożywania alkoholu są? I o tym dzisiaj. Wrócimy także do tematu pracy na umowę zlecenie w szpitalu w Zdrojach. Napisała do nas słuchaczka, która tam takie zlecenie wykonuje, nazwała to pracą, wykonuje tam pracę, ale ma umowę cywilnoprawną, umowę zlecenie. No i skarży się, że do tej pory nie dostała podwyżki obiecywanej przez specjalną ustawę o podwyżkach dla wszystkich pracowników pracujących w podmiotach służby zdrowia. No i na koniec będzie o parkingach prowadzonych przez APCOE, ale nie tylko. Nie wiem, czy jeszcze inni operatorzy prowadzą parkingi prywatne w Szczecinie, ponieważ nie tak dawno sąd uznał, że kara nałożona przez UOKiK na operatora tych parkingów, bardzo wysoka, ponad 800 tysięcy złotych, za nieprawidłowości przy uznawaniu reklamacji, przy prowadzeniu w ogóle tych postępowań reklamacyjnych, że ona była zasadna, wyrok jest prawomocny i o tym na koniec w naszym programie będzie. No i oczywiście nasze czujne telefony, to znaczy Państwa telefony, zarejestrowane pod czujnym numerem i pierwszy z nich z pytaniem od naszego słuchacza, a słuchacz pyta o karetki, które jeżdżą po Estrójce.
Dzień dobry, Krzysztof ze Stargardu. Taki temat, jakbyście mogli poruszyć. Ostatnio na Estrójce często widzę poruszające się lewym pasem karetki pogotowia z włączonymi sygnałami świetlnymi, bezdźwiękowych. I czy wtedy takiemu pojazdowi trzeba ustępować miejsce, bo czy jest pojazd uprzywilejowanym? Bo według mnie raczej nie. Powinni mieć włączone te sygnały i te, i dźwiękowe, i świetlne. Czy mógłby się wypowiedzieć na ten temat jakiś fachowiec? Dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękujemy za pytanie i sięgnęliśmy do strony internetowej fachowców, czyli do strony zachodniopomorskiej policji. I tam można przeczytać. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Określenie pojazdu uprzywilejowanego obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego, wyczerpująca informacja, która powinna rozwiać wszelkie wątpliwości, a zatem karetka jadąca tylko z włączonymi sygnałami świetlnymi mrugającymi na niebiesko nie jest w myśl tego, co tutaj piszą eksperci z zachodniopomorskiej policji, nie jest pojazdem uprzywilejowanym, więc spokojnie, a dodatkowo jeżeli, tak jak pan opisuje, jedzie sobie beztrosko lewym pasem, to również popełnia wykroczenie polegające na tym, że powinna trzymać się prawej krawędzi jezdni. To jeszcze zachęcam, jeżeli ktoś widzi takie zdarzenie, zachęcam do tego, żeby na przykład, jeżeli jeszcze dodatkowo posiada kamerę, zarejestrować to wykroczenie i wysłać również poprzez stronę zachodniopomorskiej policji. Tam jest taka zakładka na czerwono i nazywa się Stop Piratom Drogowym bodajże, dokładnie nie pamiętam, ale jest. I tam policjanci analizują, czy jest to zachowanie groźne, niebezpieczne na drodze i ewentualnie karają takiego niesfornego uczestnika ruchu drogowego. Oczywiście przy okazji trzeba także uczestniczyć w tym postępowaniu, a zatem przynajmniej podać swoje dane. 510 37 i 36 numer do nas, teraz autobus nieczerwony przez ulicę mego miasta mknie i ma numer 806.
Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie linii autobusu 806. Dzisiaj rano godzinie 7:16 autobus wyjechał z placu Wrodła. Był wpuszczony mały autobus zamiast autobusu przegubowego. Już na trzecim przystanku kierowca nie był w stanie wpuścić więcej pasażerów. Dzieciaki rano nie mogły dojechać do szkoły, już nie mówiąc o ludziach, do pracy. I teraz moje pytanie. Zadzwoniłem do ZITM-u, pan powiedział, że PKS ma obowiązek puścić duży autobus, że zostaną ukarani, ale mam pytanie, czy to tak musi wyglądać, bo to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy autobus rano przyjechał malutki, a ludzie naprawdę tam rano między godziną 7 a 8 wiadomo, do szkoły, do pracy. I ludzie stali na przystanku, nie weszli do autobusu, musieli czekać na następny autobus, a ci, co usiechali, to po prostu był autobus przeładowany, jakby był, naprawdę ludzie się nogami upychali. Czy to tak powinno wyglądać? Dziękuję, pozdrawiam.
Oczywiście, że tak nie powinno wyglądać. Zresztą takich telefonów i nie tylko telefonów, również maili z uwagami krytycznymi na temat funkcjonowania szczecińskiej komunikacji miejskiej mamy sporo i państwo o tym doskonale wiedzą. Wie o tym Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wiedzą o tym radni. Zachęcają nas cały czas, ale nie tylko zachęcają, również można powiedzieć zmuszają różnymi metodami do tego, żeby korzystać z tej... Zresztą jest taka polityka i filozofia, można nawet powiedzieć, żeby bardziej korzystać z komunikacji miejskiej, bo jest bardziej ekologiczna i bardziej również ekonomiczna. Natomiast jak ta komunikacja miejska wygląda, to każdy widzi. Dzisiaj dzwoniliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego nie tylko w tej sprawie, ponieważ również wczoraj kierowcy wyjeżdżający ze Szczecina stali w gigantycznym korku. Tam bodajże była jakaś kolizja, ale nie tylko z tego powodu, ponieważ przy basenie górniczym ustawione zostały pachołki, które część jezdni wyłączyły z ruchu i chcieliśmy się dowiedzieć, bo zrobiliśmy zdjęcie. I nic nie widać poza tymi pachołkami na tym zdjęciu, żeby tam ktoś robił, ktoś był, coś remontował. Same tylko pachołki sobie stoją i korek za nimi, aż do Mostu Długiego nawet. I chcieliśmy się dowiedzieć w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, dlaczego. Niestety dzisiaj pan Kacper Reszczyński nie mógł z nami rozmawiać, obiecał, że odpowie nam na piśmie mailowo. Panie Kacprze, zachęcamy do rozmowy, to zawsze radio, a radio woli głos. 510 37 36, z nami pan Maciej Chomis, który chce rozmawiać, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej. Witam panie Macieju serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Reakcji będzie o alkoholu znowu, o alkoholu w DPS-ie. Krótko tylko przypomnę, od czego ta historia zaczęła się, od naszej słuchaczki, która nam doniosła, że w DPS-ie przy ulicy Romera poszukiwała pracy i między innymi zainteresowała się pracą w DPS-ie właśnie. No i tam podczas takiej rozmowy wstępnej została poinformowana, że praca generalnie nie jest łatwa. To zresztą wiedziała, prawda, że praca opiekunki jest trudna, wymagająca I nie każdy się do niej nadaje, ale dodatkowo powiedziano jej, że bywa, że pensjonariusze i mieszkańcy DPS-u piją alkohol, bo nie jest to zabronione w tymże DPS-ie, a niektórzy pić nie potrafią i w związku z tym dochodzą jakieś dodatkowe, niezbyt przyjemne prace do wykonania. No i zainteresowało nas to, jak to w jednostce, która jest prowadzona przez miasto, w jednostce opiekuńczej, bo tak jest zdefiniowana, można pić alkohol? Okazuje się, i to pan Maciej wyjaśniał już we wcześniejszym programie Czas Reakcji, że regulamin tego nie zabrania, bo zabronić nie może, ponieważ nie ma żadnej ustawy, żadnych zapisów w ustawach, w przepisach prawa wyższego rzędu, które by taką możliwość dawały. Panie Macieju, a ja wtedy zapytałem, a co ze schroniskami dla bezdomnych? Tam z kolei regulaminy bez problemu bardzo mocno zaznaczają, że spożywanie alkoholu jest zabronione.
Tak, no tutaj ta kwestia jest zdecydowanie prostsza do rozstrzygnięcia i wyjaśnienia, bo jest zapis mówiący o tym wprost w ustawie o pomocy społecznej, który określa zasady dotyczące właśnie schronisk, noclegowni i ogrzewalni. I tam jeden z punktów tej ustawy wskazuje jasno, że osoby, które przebywają w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, nie mogą przebywać tam będąc pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. Więc tutaj ustawodawca jasno i klarownie wskazuje, że w takich miejscach nie mogą po prostu przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu, co jest równoznaczne z tym, że możliwe jest wprowadzenie takich zapisów w regulaminie. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tak jak rozmawialiście Państwo wczoraj w audycji, no kwestia DPS-ów jest kwestią nieco bardziej skomplikowaną i mamy różne, że tak powiem, opinie na ten temat i brak klarownych i jasnych wytycznych. Gdyby tego typu zapis pojawił się, czy to w ustawie o pomocy społecznej, czy innych przepisach to regulujących, no to wtedy moglibyśmy rozmawiać o wprowadzeniu takiego zakazu też w domach pomocy społecznej.
Wczoraj naszym gościem był pan Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. No i w jego opinii, w opinii tejże komisji właśnie, ona już nie istnieje. No wręcz przeciwnie, przepisy jak najbardziej pozwalają na wprowadzenie takiego zakazu. Powoływał się tutaj na zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. I ja nie wiem, czy przeczytać jeszcze raz ten punkt, ale on tutaj wyraźnie zaznacza, że zabroniona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. Również w placówkach opiekuńczych. Tutaj z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał, że owszem, te placówki opiekuńcze są, ale one dotyczą opiekuńczości nad dziećmi, tak, i młodzieżą. Ale z kolei, i to bardzo ciekawe, pan Krzysztof Brzuska zauważył, że w tymże samym punkcie jest również mowa o domach studenckich, gdzie mieszkają osoby pełnoletnie. Dlaczego zatem? Dlaczego zatem taka właśnie wykładnia, a nie przyjęcie tego, że placówka opiekuńcza tutaj właśnie wyszczególniona w tym zapisie, w tym punkcie ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie dotyczy placówki opiekuńczej, jaką jest DPS, bo jest.
Znaczy, no właśnie tu kwestia tego, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no formalnie w tym świetle DPS nie jest placówką opiekuńczą, jest placówką zapewniającą całodobowy pobyt, jest domem, a nie jest placówką opiekuńczą, więc jakby to jest, tu jest ten problem. No i kwestia tego, tak jak nie wiem, czy wczoraj Państwo rozmawialiście o tym na antenie, czy pojawiały się takie głosy gdzieś w innych artykułach, które trafiłem, że kwestia jeszcze samego wprowadzenia zakazu to jedno, później dochodzi kwestia też egzekwowania tegoż zakazu i ewentualnych konsekwencji łamania tego zakazu, czyli kwestią ewentualnego rozwiązania decyzji jednoznaczną, no mówiąc w cudzysłowie, eksmisją osoby starszej z DPS-u, no, która też nie byłaby zbyt możliwa do wprowadzenia. Także no tutaj problemów jest niestety nieco więcej i no samo to, że rozmawiamy o tym już po raz kolejny, rozmawiacie Państwo z różnymi osobami, wskazuje, że jest to duży problem, trudny też do rozwiązania problem, który pojawia się w całej Polsce i być może sama skala nie jest duża, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców DPS-u i działania, które są podejmowane względem tych osób, które mają problem z alkoholem. No niemniej jednak każda taka sytuacja rodzi, tak jak pan wspomniał na początku, dodatkowe obowiązki dla personelu, no i też dodatkowe trudności do rozwiązania w takim codziennym funkcjonowaniu placówek.
Ja tylko nawiążę do tego, co pan powiedział na początku tej wypowiedzi, że domy pomocy społecznej nie są placówkami opiekuńczymi. Otóż właśnie ta Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje na artykuł 55 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, jedną z zasadniczych funkcji realizowanych przez domy pomocy społecznej jest funkcja opiekuńcza. A więc jednak...
Znaczy funkcja opiekuńcza, placówka opiekuńcza, no to też będziemy już tu wchodzić w kruczki typowo prawne. No jest to
musimy się co do jednego zgodzić. Przepisy nie są jasne.
Przepisy na pewno nie są jasne i na pewno brakuje tutaj takiej klarownej decyzji, bo gdyby była klarowna decyzja albo w jedną, albo w drugą stronę, czy można zakazać, czy nie można zakazać, czy należy zakazać, czy nie należy, jak postępować po wprowadzeniu tego zakazu, nie mielibyśmy problemu, mielibyśmy sytuację, w której wiedzielibyśmy, jak postępować, może byłby problem z egzekucją zakazu, z technicznym przeprowadzeniem tej procedury, no ale mielibyśmy jasność w kontekście tego, jak można działać. W tym momencie wygląda to tak, że różne placówki różnie postępują w tej sytuacji właśnie w związku z tymi różnymi opiniami prawnymi i na pewno jest to kwestia, nad którą możemy dyskutować, możemy się zastanawiać, no ale bez jednoznacznej wykładni trudno podjąć ostateczną decyzję.
No i sugestia pana Krzysztofa Brzuski, z którym rozmawiałem wczoraj, jest taka, skoro przepisy, no już stańmy na tym gruncie, że nie są jasne i możliwe są różne interpretacje, no przykład właśnie, inna interpretacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów, a inna Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale dobrze, to pan Krzysztof sugerował, że w takim razie wprowadźmy to do regulaminu. Oczywiście radni musieliby to zrobić uchwałą odpowiednią, tak? Najpierw to musiałoby przejść sobie przez Komisję Zdrowia, o której za chwilę jeszcze wspomnę, no a później już uchwała i jest w regulaminie. I teraz pytanie, panie Macieju, pan również jest zdania i no miasto, bo pan jest rzecznikiem miasta do spraw pomocy społecznej, jak rozumiem, pan reprezentuje zdanie miasta, że przepisy nie są jasne, nie są stanowcze ani w jedną, ani w drugą stronę. No i teraz, czy jest wola po stronie miasta, żeby tak taki zapis do regulaminu w DPS-ach wprowadzić, bo wydaje się, że wszyscy by na tym skorzystali. I ci ludzie, którzy tam mieszkają, a w większości są to ludzie schorowani, prawda?
Znaczy,
nieporadni społecznie, prawda? I dodatkowo jeszcze skorzystałby personel, który musi ciężko, jak pan zresztą zgodził się ze mną na początku, przy tych ludziach pracować.
Znaczy, no jeżeli nie chciałbym tutaj ferować takich jednoznacznych wyroków, bo to jest kwestia już nie tylko do podjęcia przez dyrektorów placówek, ale tak jak pan wspomniał, szersza dyskusja również z innymi osobami, więc no jakby ciężko mi na ten moment odpowiedzieć jednoznacznie, czy jest wola wprowadzenia takiego zapisu, czy nie ma takiej woli, no z uwagi na stan prawny na pewno jest to temat, który możemy poruszać, na który możemy też dyskutować w szerszym gronie, no i rozważać ewentualnie taką możliwość.
Panie Macieju, można powiedzieć, że temat jest otwarty dla miasta?
Znaczy, no tak jak mówię, no nie chciałbym ferować tutaj wyroków i powiedzieć teraz, czy temat jest otwarty, czy temat jest zamknięty. Na pewno dużo łatwiej byłoby podjąć jakąkolwiek decyzję, kiedy uporządkowany byłby stan prawny w tej konkretnej sytuacji.
Mhm. Dobrze, panie Macieju, my będziemy, pozwoli pan, że będziemy kontynuowali ten temat. Pan Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej, był naszym gościem. I państwa dziękuję bardzo i państwa prosimy o komentarze.
Dziękuję bardzo.
Może nawet ktoś z pracowników domu pomocy społecznej zatelefonuje do nas, napisze do nas, opisze, jak wygląda ta praca i jak wyglądają takie przypadki. Wierzymy tutaj, że są one rzadkie, ale zdarzają się. Więc zapraszamy 510-37-32, to czujny numer, 36 na końcu numer do naszego studia, no i adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. A wspomniałem o Komisji Zdrowia, bo ona niebawem, jeszcze w listopadzie 28, i dzisiaj dzwoniliśmy do pana Łukasza Tyszlera, który jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, żeby właśnie na ten temat porozmawiać, żeby zapytać o to, czy właśnie byłaby taka wola po stronie radnych, żeby spróbować wprowadzić taki zapis do regulaminu, no i żeby również przypomnieć o wiszącej nad Szczecinem nocnej prohibicji. A ona wisi już od 2022 roku, od jesieni. Wtedy to radni, właśnie radni zaproponowali, żeby wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w Szczecinie nocą i wcale nie chodzi, może trochę, ale nie chodziło generalnie o to, by w jakiś sposób, nie wiem, ograniczyć spożywanie alkoholu przez tych, którzy nadużywają, ale żeby po prostu w niektórych miejscach naszego miasta no zapanował względny spokój w nocy, bo wiemy, co się dzieje przy takich sklepach, gdzie przez 24 godziny na dobę sprzedawany jest alkohol. Ja w ogóle zastanawiam się, jaki sens ma sklep całodobowy z alkoholem. To już do Państwa rozwagi apeluję i może komentarze jakieś na ten temat. No i właśnie, tak jak powiedziałem, jesienią 2022 roku pierwszy pomysł. I nawet wtedy pojawił się projekt takiej ewentualnej uchwały Rady Miasta, no i sobie to wszystko ucichło. Później w 2023 roku, w kwietniu bodajże, odbyła się Komisja Zdrowia, na której był dyskutowany ten projekt i wtedy ludzie, którzy no, znają się na problemie alkoholowym, wypowiadali się na ten temat i te wypowiedzi były dla mnie dziwne, bo generalnie opowiadali się za tym, żeby tego nie wprowadzać, bo to niczego nie zmieni. Ale tak jak mówię, najważniejszy motyw tego projektu i tego pomysłu był taki, żeby było spokojniej w niektórych miejscach. A Państwo wiedzą, bo i do nas było mnóstwo telefonów i maili alarmujących, że w niektórych punktach naszego miasta przez całą noc jest, delikatnie mówiąc, bardzo niespokojnie. No i cóż, i dzisiaj mamy 28 mamy Komisję Zdrowia i właśnie z tego powodu także chcieliśmy zaprosić pana Łukasza Tyszlera do rozmowy na temat tego pomysłu nocnej prohibicji. Kolejne miasta wprowadzają zakaz sprzedaży nocą alkoholu. A jeszcze tylko dodam, że w grudniu mamy ostatnią w tym roku sesję Rady Miasta i mógłby taki projekt już być poddany pod głosowanie. Najprawdopodobniej tak się nie stanie. A jeżeli chodzi o sklepy z alkoholem, to telefon.
Dzień dobry, Maria. Właśnie słucham audycji o wychowaniu społeczeństwa w trzeźwości i tak dalej. Chcę nadmienić, że na terenie dzielnicy Świerczewo otwarto następny sklep z alkoholami. To jest vis-a-vis drugiej bramy cmentarnej. Jak to ma się do tego alkohole i przekąski, a przekąskami to są chipsy. Natomiast jest żabka, jest z połem, jest sklep swoi, sami swoi, gdzie też jest alkohol. Dla mnie to jest tak niezrozumiałe, kto wydaje zezwolenia na taki mały teren, żeby cztery sklepy miały dostęp i ludzie dostęp do alkoholu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Państwa sygnały w tej sprawie są bardzo cenne. Proszę dzwonić, opisywać. My będziemy to puszczać w czasie reakcji. Opisywać. Po co? Po co takie zagęszczenie w niektórych miejscach, punktach naszego miasta, w niektórych obszarach tych sklepów z alkoholem i jeszcze dodatkowo całodobowych? I tak jak mówię, no chcemy jeszcze raz do rozmowy na ten temat zaprosić radnych. Przecież to był ich pomysł. Nie mówię, że wszystkich, bo byli przeciwni, ale nam wydaje się, że to pomysł z punktu widzenia zwłaszcza mieszkańców niektórych części naszego miasta bardzo dobry. Z nami kolejny gość, mam nadzieję już jest, pani Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Czekamy na połączenie cały czas, a będziemy rozmawiali o szpitalu w Zdrojach. Jakiś czas temu otrzymaliśmy od naszej słuchaczki, już mogę powitać, pani Renata Górna, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
Pani Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w OPZZ. Zacznę od przypomnienia maila od naszej słuchaczki. Przypomnę, mowa o szpitalu w Zdrojach. Jestem pracownikiem, napisała do nas pani, szpitala Zdroje, pracującym na umowie zleceniu. W lipcu została uchwalona ustawa gwarantująca podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia bez względu na formę zatrudnienia. Szpitale dostały pieniądze na podwyżki od Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie szpitale w Szczecinie wypłaciły wszystkim pracownikom pracownikom należne podwyżki najpóźniej we wrześniu. Natomiast Szpital Zdroje wypłacił podwyżki jedynie pracownikom etatowym. My zostaliśmy pominięci. Pieniądze należą nam się od lipca, czyli od 4 miesięcy zalegają z wypłatą wynagrodzenia po nowej stawce. Podwyżka wynosi 8 zł na godzinę. W przeliczeniu na godziny z poszczególnych miesięcy są to kwoty rzędu 5 tysięcy złotych. Szpital zobowiązał się do wydania aneksów, ale cały czas jesteśmy zwodzeni i pracujemy za mniejszą stawkę. Dodam tylko, że już rozmawialiśmy na temat tych umów zlecenie, to są umowy cywilnoprawne i jeżeli praca nosi znamiona pracy, po prostu pracy, czyli przypomnę, jest oczywiście odpłatna to podstawa, jest wykonywana w określonym miejscu i w określonym czasie, inaczej można ją jakby przeliczyć na godziny właśnie, jest wykonywana pod nadzorem, zwierzchnictwem pracodawcy i jest wykonywana osobiście, to taka umowa jest, musi być umową po prostu o pracę. Ale jeżeli ktoś chce bardzo pozostać na umowie zlecenie, no to podobno może, chociaż jak ja czytałem te przepisy, to nie do końca tak jest, ale w tej chwili nie umowach zlecenie i umowie o pracę, tylko właśnie o tych podwyżkach. Panie Renato, jakaż to ustawa gwarantuje te podwyżki co roku dla pracowników i generalnie wszystkich, którzy również posiadają umowy, i tutaj znak zapytania, umowy cywilnoprawne z podmiotami służby zdrowia?
Tak, no dziękuję bardzo za to pytanie, aczkolwiek od razu powiem, że pytanie jest, odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona i muszę powiedzieć, że również w samym mailu naszej szanownej słuchaczki widzę tutaj też kilka znaków zapytania, które chciałabym zdementować, jeśli mogę. Po pierwsze, rzeczywiście w ochronie zdrowia, w sektorze ochrony zdrowia jest uchwalona i to nie jest ustawa, która obowiązuje w tym roku, ale ustawa, która obowiązuje od 2017 roku, ale oczywiście co roku jest to ustawa waloryzowana w lipcu. Za chwilkę wyjaśnię, w jaki sposób. Ustawa, która nosi taki bardzo długi tytuł o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Po pierwsze, już w samej nazwie i w tej ustawie, w samym tytule mówimy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. My mówimy tutaj mówimy o pracownikach. Po pierwsze, najniższego wynagrodzenia, czyli jest to, my nazywamy to potocznie w branży, że jest to ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Mamy minimalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, natomiast tutaj ustawa reguluje taką kwestię, że nie można zarabiać mniej niż współczynniki pracy wskazane w tej ustawie. To po pierwsze. Zaraz wyjaśnię troszkę może szerzej. Po drugie, rzeczywiście ustawa dotyczy pracowników, czyli to, o czym pan redaktor powiedział, zatrudnionych osób na umowę o pracę. Ale właśnie zawsze jest jakieś ale, bo ustawa mówi o pracownikach, natomiast czym innym są przepisy ustawy, a czym innym jest dodatkowa jeszcze taka zmienna, jaką są tak zwane rekomendacje, które minister zdrowia określi do wypłacania poziomu finansowania jakby tej ustawy. Co roku, ponieważ podwyżki te wynagrodzeń, które wchodzą na mocy tej ustawy, co roku są waloryzowane od lipca. Rzeczywiście 1 lipca przeliczane są współczynniki. Mechanizm w tej ustawie, jeżeli będzie jeszcze chwilkę, to ja wyjaśnię w jaki sposób, ale generalnie według mechanizmu w ustawie jest 10 grup pracowników, są to pracownicy medyczni, pracownicy działalności podstawowej, każdy ma swój współczynnik i ta ustawa jest, waloryzuje w lipcu w oparciu o te współczynniki i o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Czyli generalnie co roku ustawa dodatkowe daje wzrost wynagrodzeń dla tych grup i tak jak powiedziałam, dla pracowników, ale nasza słuchaczka, która ma umowę o zlecenie, a również umowy cywilnoprawne i kontrakty też pod tą ustawę podlegają, podpadają, chociaż nie wprost z przepisów, tylko z tak zwanych rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ponieważ agencja ustala, ile, tak mówiąc wprost, żeby nasi słuchacze zrozumieli, ile w danym roku ustawa będzie kosztowała, ponieważ wiadomo, że świadczenia zdrowotne i koszty pracy są finansowane ze źródeł, tutaj nie budżetu państwa, od razu powiem, tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia, więc prezes agencji, który ustala, o ile ma wzrosnąć wynagrodzenie w danym roku, ustala po prostu ten poziom finansowania. I od razu powiem, że umowa zlecenie, czyli umowa cywilnoprawna, pomimo iż umowa nie jest umową o pracę, pracownicy również pod tą ustawę podlegają, ponieważ w rekomendacjach prezesa Agencji właśnie Technologii Medycznych są również pracownicy, którzy po prostu są objęci, zatrudnieni na innych formach. Ta rekomendacja jest co roku, taka rekomendacja, ona się tak nazywa, może skomplikowanie, ale to jest generalnie taka wytyczna, która mówi, że w danym roku będą objęci pracownicy i będą też objęci zatrudnieni na innych formach zatrudnienia. I to jest też tak, że tutaj co roku ta rekomendacja prezydenta może być inna, bo obligatoryjnie pracownicy podpadają pod tą ustawę, natomiast co roku prezes i tutaj minister zdrowia również, bo tu jest decyzja ostateczna ministra zdrowia, wyraźnie wskazuje, czy inne formy zatrudnienia będą podlegały pod tą ustawę, czy nie będą. Być może to jest trochę może skomplikowane, no niemniej jednak od jakichś 2-3 lat, kiedy koszty pracy są uwzględniane w koszcie świadczenia zdrowotnego, inne grupy zawodowe, inne pozostałe formy zatrudnienia, w tym nasza słuchaczka, która jest zatrudniona na umowę zlecenie, pod tą ustawę podpada.
Dobrze, Renato, ja zaczynam rozumieć. Zaraz tak, proszę sprawdzić, czy dobrze.
Ten jeden. Natomiast drugi element jest dodatkowo jeszcze bardziej komplikuje sytuację, bo pytanie jest, na jakim stanowisku jest zatrudniona nasza słuchaczka? Czy jest to pracownik medyczny, ponieważ to jest jakby też jeden element, czy to jest pracownik działalności...
Ale to zatrzymajmy się na tym, bo to dalsza część. Czyli jak rozumiem, z samych przepisów ustawy o tej długiej nazwie, której nie będę czytał, bo zabierze nam zbyt dużo czasu. Z samych zapisów wynika, że podwyżki dotyczą pracowników, a zatem na umowach o pracę. Ale co roku są dodawane jakby do tej ustawy przepisy dodatkowe, tak mogę powiedzieć, tak? Przepisy dodatkowe, które również włączają w te podwyżki, włączają również tych, którzy są zatrudnieni, można powiedzieć w cudzysłowie, z tytułu innych umów, na przykład umów cywilnoprawnych. Dobrze rozumiem?
Dokładnie tak.
I w tym roku również taki aneks, można powiedzieć, do tej ustawy został sporządzony, tak?
Tak, ponieważ w tym roku właśnie ta agencja, o której mówiłam, zaproponowała takie trzy warianty. Ten wariant, o którym teraz mówię, to jest wariant taki najbardziej szeroki, który uwzględnia pozostałe formy zatrudnienia. I pani minister ten najbardziej szeroki wariant wybrała.
Ale czy pani minister w formie rozporządzenia na przykład włączyła umowy zlecenie również do tej ustawy o podwyżkach?
To znaczy, to nie jest jakby zmiana ustawy, że akurat... To będzie przepis ustawowy. To jest decyzja ministra zdrowia do rekomendacji prezesa agencji. Czyli taka decyzja...
I taka decyzja w tym roku zapadła, tak?
Tak, taka rekomendacja.
Czyli umowy zlecenie również są, można powiedzieć, podlegają tym podwyżkom, tak?
Dokładnie tak, panie redaktorze, szanowni państwo. Umowy zlecenia, które są objęte tą ustawą w tym roku, to jest 13%, więc to nie jest tak mało. 13%...
To jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo. Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenia mają prawo być beneficjentami tej ustawy. Mało tego, w tych rekomendacjach zawarta jest jeszcze, bo mówimy o finansach, zawarta jest jeszcze dodatkowa taka wartość, że te wynagrodzenia mają rosnąć o co najmniej 11%, ponieważ tam się uwzględnia inflację, koszty pracy, koszty świadczenia. Czyli mówiąc krótko, co najmniej o 11% te umowy zlecenia zostały.
Dobrze. Tak. Pani Renato, czyli do tego momentu wiemy już, że zgodnie z aktualnymi przepisami, nie tylko ustawy, ale również rozporządzenia, nazwijmy to, jakiejś decyzji Ministerstwa Zdrowia, tymi podwyżkami są również objęte osoby, które mają umowy cywilnoprawne, umowy zlecenie, kropka. I teraz dalsza część, bo powiedziała pani, że nie wszystkich umów zleceń może to dotyczyć, to zależy, co dana osoba robi, tak?
To znaczy, tak, ustawa o minimalnych wynagrodzeniach, no nie powiem, że dzieli pracowników, ale ona trochę dzieli stanowiska. To znaczy jest takich 10 grup pracowników, którzy...
To może którzy są wyłączeni z tych podwyżek ustawowych?
Nie są wyłączeni, są objęci. Natomiast są dwie grupy. Pracownicy, my to tak mówimy bardzo prosto, medyczni i niemedyczni. Mhm. Pracownicy medyczni są to pracownicy, którzy mają zagwarantowane te wynagrodzenia, ponieważ one wynikają z tej tabeli, która jest w ustawie. Ta tabela zawiera 10 grup tych pracowników. To są to i zawody medyczne, ale są to też pracownicy działalności podstawowej, czyli powiedzmy no, sekretarka medyczna, jakiś no, opiekunowie i tak dalej.
Dobrze, natomiast, niemedyczni teraz.
A niemedyczni niestety mają tą gorszą pozycję, powiedziałabym negocjacyjną, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, ponieważ mówiąc kolokwialnie, to, co wynegocjowane jest, szczerze mówiąc, no, głównie przez związki zawodowe na poziomie zakładu pracy, to pracownicy niemedyczni będą mieli. Czyli pracownicy niemedyczni mają tak zwany, no, trochę nieobligatoryjny ten wzrost wynagrodzeń. To jest tak... Tabela, która dotyczy pracowników medycznych, z tej tabeli pracodawca musi im wypłacić. Niemedycznym też musi wypłacić, ale... wypłaci im tyle, ile wynegocjują związki zawodowe na poziomie zakładu pracy dla pracowników niemedycznych. Powiem tak, związki zawodowe dbają bardzo, bo Narodowy Fundusz przekazuje tyle pieniędzy, żeby starczyło również dla pracowników niemedycznych, tak mówiąc najogólniej. Natomiast różnie pracodawcy się zachowują i powiem ocennie, że ustawa jest dobra, naprawdę jest dobra, chociaż my jako OPZZ walczymy o to,
aby... ustawa o sposobie, tak?
Tak, ona jest dobra, ona bardzo dużo zmieniła dobrego w wynagrodzeniach pracowników, ale nadal pozycja pracowników niemedycznych jest trochę gorsza, a już zupełnie tych, którzy są zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, bo oni wprawdzie, tak jak powiedziałam, mogą pod tą ustawę podpadać, ale nie muszą, bo co roku może być inna sytuacja w zależności od tego, jaka będzie decyzja pani minister, to jeszcze na dodatek... powiem tak, ile pieniędzy wystarczy z tych pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia i ile związki zawodowe wynegocjują, tyle pieniędzy ci pracownicy niemedyczni będą mieli. Czyli odwołując się do maila naszej słuchaczki, jeżeli nasza słuchaczka jest zatrudniona jako pracownik niemedyczny, jeżeli powiedzmy jestem pracownikiem niemedycznym, no nie wiem, personelem, panią personelem sprzątającym czy pracownikami...
No właśnie.
No to niestety mają prawo na mocy decyzji pani minister, ponieważ są pozostałą formą zatrudnienia, czyli są tą umową zleceniem. No ma prawo do tych wynagrodzeń, ale to też jest tak, że w każdym zakładzie pracy tutaj w tym momencie sytuacja jest inna, bo związki zawodowe tutaj też negocjują, ile pracownicy niemedyczni w danym roku mogą dostać. No niestety to jest mankament tej grupy pracowników niemedycznych, a przypomnę, że oni stanowią w systemie nawet w niektórych sektorach, na przykład uzdrowiskach, ale ogólnie w systemie około 16-20%, czyli 1/5 pracowników to są pracownicy niemedyczni. I oni mają no, tą gorszą pozycję wobec tej ustawy.
Pani Renato, muszę przeczytać, ponieważ oczywiście skontaktowaliśmy się ze szpitalem w Zdrojach, napisaliśmy maila, dzwoniliśmy także do pana dyrektora, do pana Łukasza Tyszlera. Napisaliśmy również maila i zaprosiliśmy do rozmowy w naszej audycji panią rzecznik Magdalenę Knop. Pani Magdalena Knop odpisała nam mailem: Szanowni Państwo, w odpowiedzi na przesłanego maila informuję, że jako szpital nie będziemy rozmawiali na antenie o zarobkach pracowników, dlatego muszę odmówić wzięcia udziału w Państwa audycji. Jednak pragnę z całą mocą podkreślić, że wszystkie zapisy wynikające z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a co za tym idzie także minimalne wynagrodzenia, są w naszym szpitalu spełnione. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to drogą odwoławczą jest postępowanie przed niezawisłym sądem, który rozważy rację i wyda w tej kwestii wyrok. Koniec odpowiedzi pani Magdaleny Knop. Powiem tak, że cóż, są dwa wątki w tym mailu i w tej sprawie naszej słuchaczki. Pierwszy to umowa zlecenie. I my proponujemy zastanowić się nad taką sytuacją, czy nie poprosić pracodawcę o zmianę tej umowy, znaczy o podpisanie umowy o pracę. Tak jak już to zostało wyjaśnione w naszym programie w poniedziałek, jeżeli ta praca tak spełnia pewne przesłanki do tego, że jest to po prostu praca i wymagana jest umowa o pracę, to nie ma, że nie chce, dogadajmy się, tylko po prostu pracodawca musi zawrzeć z taką osobą umowę o pracę. Tak?
Oczywiście.
A druga,
jestem tego samego zdania, jak najbardziej.
Tak, a druga rzecz to jest właśnie wynagrodzenie. I tutaj zdaniem pani Renaty Górnej, jak najbardziej z przepisów obecnie obowiązujących wynika, że również pracownik w cudzysłowie, osoba, która ma umowę zlecenie, może oczekiwać podwyżki. Tak?
Tak, oczywiście.
Najogólniej mówiąc. I może warto skontaktować się w tej sprawie również ze związkami zawodowymi. I zatelefonował do nas pan... Halo?
Tak, Marek.
Pan Marek, dzień dobry.
Dzień dobry państwu i pani. Chciałbym...
Dzień dobry.
Nawiązać do tego, co pani powiedziała, kto jest osobą medyczną, niemedyczną, tak?
Ja
pracuję w szpitalu, nie powiem, w którym. I jestem technikiem, dostarczam tlen. Tak? Na wszystkie oddziały, na to, tam gdzie trzeba i ten. I ja jestem traktowany jako osoba niemedyczna, tak?
To znaczy jest jeszcze do tego kolejna skomplikowana sprawa, mianowicie tak zwany taryfikator kwalifikacyjny stanowisk w każdym, który wynika z rozporządzenia. Pewnie pan zna ten taryfikator i tam rzeczywiście technicy są traktowani jako pracownicy działalności podstawowej. To nie jest tak, że pan jest pracownikiem niemedycznym. Pan jest pracownikiem działalności podstawowej, ponieważ w taryfikatorze jest pan tak ujęty w tabeli. Więc tutaj w zależności od tego, czy pracownik działalności podstawowej ma wymagane wykształcenie średnie, wyższe bądź poniżej średniego.
Tak,
no to tutaj sam pan pewnie zna ustawę. To jest grupa 8, 9 albo 10, więc...
No tak, tylko że nie do końca to jest tak wyjaśnione, bo jesteśmy spółką. Ja nie jestem pracownikiem szpitala, tylko spółką, gdzie wybraliśmy
kontrakt. To jeszcze bardziej komplikuje. Tak, widzą państwo, jak wiele różnych zmiennych wpływa na to. Właśnie pan, który powinien, bo no to jest ewidentnie umowa, znamiona umowy o pracę, jeżeli pan jest w podległości, wykonuje pracę pan w tym samym czasie, miejscu. No nie powinien pan być osobą taką, z tego co zrozumiałam, podwykonawcą, tak? W sensie takim... Pan ma umowę o pracę, tak? Bo może nie do końca zrozumiałam.
Tak, umowa o pracę. Okej. Umowa stała, jestem tleniarzem, wykształconym.
No tak, tak.
Po kursach wszystkich medycznych dostarczam tlen na wszystkie wydziały zakaźne, takie, czy jakie cokolwiek.
I ma pan ten sam problem.
I ma pan ten sam właśnie. Tak?
Że wypłata wynagrodzenia nie jest adekwatna do tego, ile ustawa powinna panu dawać.
No właśnie, to jest trochę takie żenujące.
No właśnie, no ja powiem tak, ustawa jest dobra, ale realizacja tej ustawy jest nie do końca taka, jak być powinna. I to jest mój chyba komentarz tak naprawdę.
Pani Renato, może i ustawa jest dobra, jeszcze dodatkowe przepisy, o których wspomnieliśmy, ale szczerze mówiąc, to ja w tych zawiłościach trudno mi by było sobie poradzić.
Tak, no powiem szczerze, że tutaj pracownicy są na pewno zagubieni. Ja myślę, że tam, gdzie są związki zawodowe, ten dialog jest na pewno lepszy. Natomiast powiem też może trochę tak niepopularnie, że no, dyrektorzy też nie do końca, nie chcę generalizować, że wszyscy, bo na pewno tak nie jest, ale też łatając różne deficyty budżetu szpitala, no też nie do końca mówią, ile powiedzmy na wzrost wynagrodzeń w każdym roku po prostu powinno być przeznaczone. To są pieniądze, które są wprost dedykowane na lipcową waloryzację wynagrodzeń. Proszę Państwa, na cały rok 15 miliardów złotych kosztują wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Tyle Narodowy Fundusz przeznacza. 7,5 miliarda to jest od lipca do tego, do grudnia, do końca roku, czyli 7 miliardów złotych jest przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń. To, w jaki sposób te pieniądze są spożytkowane, czy dyrektorzy w całości je przekazują, czy nie, to już jest zupełnie inna dyskusja. Ja powiem tak, do nas, do centrali wpływa też wiele uwag, wiele skarg odnośnie realizacji tych przepisów nieadekwatnych, czyli to, że pracownicy albo dostają mniej, albo są pomijani. No tutaj niestety zostaje Państwowa Inspekcja Pracy, bo my nic nie możemy zrobić. Taką skargę pracownicy piszą do PIP, no i wtedy Inspekcja Pracy może sprawdzić, czy te wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z ustawą. Często jest też tak, że pracownicy są do innych grup przeznaczani, przekazywani, w sensie tych grup kwalifikowania, tak żeby współczynnik na przykład był mniejszy, często się stanowiska zmienia. No jest dużo takich też patologii na tym, na mocy tej ustawy, ponieważ no, gdzieś tam zawsze oszczędności chcą być poczynione.
Pani Renato, to panie Marku, bardzo panu dziękuję za telefon. Pani Renato, musimy powoli już zakończyć rozmowę i jakieś podsumowanie i jakaś rada i dla naszej słuchaczki, i dla wszystkich pracowników, współpracowników w służbie zdrowia. Czyli pierwsze, proszę zainteresować się swoją umową. Jeżeli jest to umowa cywilnoprawna, to zacząć od tego, czy nie jest tak, że ona musi zostać przez pracodawcę zamieniona na umowę o pracę. Tak jak powiedzieliśmy, to już są pewne przesłanki, kiedy praca jest pracą i musi zostać zawarta umowa o pracę. To jest odpłatność wykonywana osobiście, pod nadzorem, w określonym czasie i miejscu. A druga rzecz, to proszę zgłosić się do może OPZZ z prośbą o pomoc i interwencję. Może taki być scenariusz?
Jak najbardziej zapraszamy do takiego kontaktu, też możemy pomagać również w kwestii ustalenia kontaktu właśnie czy z Inspekcją Pracy, czy jakąś interpretację ministerstwa, jeżeli rzeczywiście problem dotyczy jakichś grup zawodowych. Jak najbardziej jesteśmy do dyspozycji pracowników.
Pani Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w OPZZ. Pani Renato, bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Ja również, bardzo miło i życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim realizacji ustawowych wymagań i pieniędzy dla pracowników.
Dziękuję bardzo. 510, 3 siódemki i 3 dwójki już z tym numerem Państwa zostawię, bo bardzo blisko do końca naszego programu. Jeszcze tylko w podróż Państwa zaproszę. Pendolino niedługo pomknie ze Szczecina do Warszawy i z powrotem. To chyba już 16 grudnia nastąpi, ale cały czas są wątpliwości, czy w ogóle to ma sens.
Dzień dobry. Właśnie przed chwilą usłyszałem informację odnośnie Pendolino. Ja pamiętam, że cena za Pendolino nie będzie wyższa niż, nie wiem, około 10-15 zł niż normalny pociąg. No teraz słyszę troszeczkę inną cenę. Warto by było się spytać, dlaczego, po pierwsze. Po drugie, te 5 minut krócej, no wow, szacun. Ale widać, no taka Warszawa w Szczecinie, prawda? Żaden zysk czasowy, natomiast strata na kasie jak najbardziej. No jeśli to ma być Warszawa, to ja dziękuję. Ja wolę być na prowincji. Pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy. 5 minut, ale może przynajmniej jakieś, nie wiem, jakieś luksusowe warunki, poczucie, że podróżujemy w czymś bardzo nowoczesnym. Nieważne. Teraz skupmy się na cenach, bo sprawdziliśmy. Na razie Pendolino jest w promocji. Na razie będzie w promocji. No i porównaliśmy i sprawdziliśmy. Pendolino, klasa pierwsza, będzie kosztował 129 zł. Natomiast klasa druga 105 zł i 5 groszy. Przypominam, to jest cały czas promocja. Natomiast dla porównania, czas przejazdu, tak jak tutaj słuchacz wspomniał, jedynie 5 minut dłużej, chrobrym. Klasa pierwsza to jest 120 zł i klasa druga to jest 69 zł. Oczywiście różnica także w godzinach odjazdu, bo ten chrobry jedzie 5:36 ze Szczecina, a Pendolino 7:41. Tak to będzie wyglądało już wkrótce. Państwa prosimy o komentarze w tej sprawie. 510 37 3 2 można pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Spotykamy się jutro po godzinie 12. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.